From the conference center at Temple
Centrum konferencyjnego na Placu Świątynnym w Salt Lake City nadajemy sesję kapłańską 184. jesiennej konferencji generalnej Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Muzykę na tę sesję przedstawi chór kapłaństwa z Centrum Szkolenia Misjonarzy w Provo w stanie Utah.
President Henry B. Eyring.
Sesję kapłańską poprowadzi dzisiejszego wieczoru prezydent Henry Eyring, pierwszy doradca w Radzie Prezydenta Kościoła.
Bracia, witamy Was na sesji kapłańskiej 184. jesiennej konferencji generalnej Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Prezydent Thomas Monson, który przewodniczy tej konferencji, prosił mnie, abym poprowadził tę sesję. Spotkanie to przekazywane jest za pośrednictwem transmisji satelitarnej do posiadaczy kapłaństwa zgromadzonych w wielu miejscach na całym świecie. Oprawę muzyczną na tej sesji zapewni chór kapłański z Centrum Szkolenia Misjonarzy w Provo w stanie Utah pod dyrekcją Ryana Egeta i Elmo Keka. Przy organach zasiada Clay Christensen. Chór otworzy to spotkanie śpiewając Czas mężom Boga wstać. Modlitwę na rozpoczęcie oferuje starszy Bruce Carlson, 70.
God, our eternal Father.
Boże, nasz wieczny Ojcze, Cieszymy się z zaproszenia w uczestnictwie na tej czwartej sesji tej konferencji. Szczególnie rozważamy błogosławieństwa wiecznego kapłaństwa, poprzez które boskość i moce Pana są manifestowane. Jesteśmy również świadomi odpowiedzialności bycia odpowiedzialnym za naszych sąsiadów i miłości bliźniego, jak również planu zbawienia. Jesteśmy wdzięczni za dar Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, i uznajemy, że tylko dzięki Jego łasce i miłosierdziu ta wielka praca może postępować naprzód. Jesteśmy wdzięczni za możliwość bycia w obecności żyjącego proroka. Prosimy, abyś błogosławił go zdrowiem. Jesteśmy wdzięczni za święte apostolstwo, w którym jesteśmy obecni. Abyśmy otrzymali pokrzepienie, nasze serca mogły być wzmocnione, nasza wola wzmocniona i pragnienie postępowania naprzód w Twojej pracy. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Teraz chór zaśpiewa ulubioną przez nas składankę pieśni misjonarskich, zawartych w śpiewniku dla dzieci. Po wystąpieniu chóru będziemy mieli przyjemność wysłuchania starszego Quintena Cooka z kworum 12 apostołów. Po nim przemawiać będzie starszy Craig Christensen z prezydium 70. Następnie przemawiać będzie biskup Dean Davis, drugi doradca w przewodniczącej Radzie Biskupiej.
Bring the world here. Thank you for that touching group of.
Dziękuję za tą pieśń, która dotknęła naszych serc. Moi ukochani bracia, pragnę podzielić się z wami dzisiejszego wieczoru radą dotyczącą podejmowania decyzji i dokonywania wyborów. Kiedy byłem młodym prawnikiem w rejonie Zatoki San Francisco, nasza firma pracowała kiedyś nad projektem dla firmy, która była producentem świątecznych programów telewizyjnych o Charlie Brownie. Stałem się fanem Charlesa Schulza i jego serii komiksów o fistaszkach, której bohaterami są Charlie Brown, Lucy, Snoopy i inne wspaniałe postacie. W jednym z moich ulubionych odcinków występuje Lucy. Z tego co pamiętam, drużyna baseballowa Charlie'ego Browna bierze udział w ważnych rozgrywkach. Lucy gra na pozycji prawozapolowej i w jej kierunku leci wysoka, długa piłka. Bazy są pełne i rozgrywa się ostatnia z 9 rund. Jeśli Lucy uda się złapać piłkę, jej drużyna wygra. Jeśli ją przepuści, wygra drużyna rywali. Tak jak to zwykle dzieje się tylko w komiksach, cała drużyna otacza Lucy, gdy zbliża się do niej piłka. Przez jej umysł przebiega myśl: jeśli ją złapię, to będę bohaterką, jeśli przepuszczę, to będę głupia jak koza. Piłka w końcu spadła i Lucy przepuściła ją na oczach wpatrzonych w nią kolegów z drużyny. Charlie Brown z odrazą cisnął rękawice o ziemię. Lucy spojrzała na kolegów, oparła dłonie na biodrach i powiedziała: jak według was miałam ją złapać, skoro zamartwiałam się polityką zagraniczną naszego kraju? Na przestrzeni lat Lucy przepuściła wiele takich piłek i za każdym razem miała nową wymówkę. Mimo że były humorystyczne, to jej wymówki były jedynie usprawiedliwieniem, udawaną przyczyną niełapania piłek. W trakcie swej wieloletniej służby prezydent Thomas S. Monson często nauczał, że decyzje wyznaczają przeznaczenie. W duchu tej zasady pragnę poradzić wam dzisiaj wieczorem, żebyśmy wznieśli się ponad wszelkie wymówki, które powstrzymują nas przed podejmowaniem prawych decyzji, szczególnie w kwestii służby Jezusowi Chrystusowi. Księga Izajasza uczy nas, że musimy nauczać się odrzucać zło, a wybierać dobro. Uważam, że w naszych czasach, kiedy to szatan szaleje w sercach ludzkich na tyle nowych i wymyślnych sposobów, szczególne znaczenie ma to, żebyśmy ostrożnie podejmowali decyzje i starannie dokonywali wyborów, którym hołdujemy. Potrzeba nam niedwuznacznego zobowiązania do przestrzegania przykazań i ścisłego dochowywania świętych przymierzy. Wymówki stają się szczególnie groźne, by pozwalamy im, by powstrzymywały nas przed otrzymaniem obdarowania w świątyni, godną służbą na misji czy zawarciem związku małżeńskiego w świątyni. Bolesne jest, gdy wyznajemy wiarę w te cele, ale zaniedbujemy nasze codzienne zachowanie, które jest wymogiem dla ich osiągnięcia. Niektóre młode osoby twierdzą, że ich celem jest zawarcie małżeństwa w świątyni, ale nie spotykają się z osobami, które są godne, by do niej wejść. Mówiąc szczerze, czasem wcale nawet nie chodzą na randki. Im dłużej wy, młodzi mężczyźni, pozostajecie kawalerami, gdy minie już pożądany wiek dojrzałości, tym bardziej stajecie się wygodniccy. A powinno wam z tym być niewygodnie. Proszę was, gorliwie angażujcie się w zajęcia duchowe i towarzyskie, które są zgodne z celem zawarcia małżeństwa w świątyni. Niektóre osoby odkładają małżeństwo do momentu zdobycia wykształcenia i znalezienia pracy. Mimo że takie podejście jest powszechnie aprobowane na świecie, nie wykazuje ono wiary ani nie jest w harmonii z naukami współczesnych proroków i nie jest zgodne ze zdrową doktryną. Poznałem niedawno prawego, porządnego młodego mężczyznę w nastoletnim wieku. Miał zamiar jechać na misję, zdobyć wykształcenie, ożenić się w świątyni i założyć wierną i szczęśliwą rodzinę. Bardzo podobały mi się jego cele. Jednak w trakcie rozmowy okazało się, że jego zachowanie i wybory, których dokonuje, nie są zgodne z celami, które sobie wyznaczył. Czułem, że naprawdę chce jechać na misję i że unika poważnych grzechów, które by mu to uniemożliwiły, ale jego codzienne zachowanie nie przygotowuje go na fizyczne, emocjonalne, społeczne, intelektualne i duchowe wyzwania, którym będzie musiał stawić czoła. Nie nauczył się ciężkiej pracy. Szkoła ani seminarium nie były dla niego priorytetem. Chodził do kościoła, ale nie przeczytał nigdy Księgi Mormona. Dużo czasu spędzał na grach wideo i na portalach społecznościowych. Chyba mu się wydawało, że wystarczy, iż pojawi się na misji. Młodzi mężczyźni, proszę was, zobowiążcie się ponownie, że będziecie się godnie zachowywać i że poważnie przygotujecie się do bycia wysłannikami Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Martwią mnie nie tylko wielkie życiowe decyzje, ale także to, co się dzieje w tle. Powszednie życie i pozornie zwykłe decyzje podejmowane w sprawach, które zajmują najwięcej naszego czasu. W odniesieniu do tych spraw musimy zachować umiar, równowagę, a szczególnie mądrość. Ważne jest, aby wznieść się ponad wymówki i dokonywać jak najlepszych wyborów. Wspaniałym przykładem potrzeby umiaru, równowagi i mądrości jest to, w jaki sposób korzystamy z internetu. Możemy go używać do wykonywania pracy misjonarskiej, pomocy w obowiązkach kapłańskich, poszukiwań cennych przodków, by dokonać za nich obrzędy świątynne i do wielu innych rzeczy. Internet ma olbrzymi potencjał do czynienia dobra. Wiemy także, że potrafi przekazywać wiele zła, w tym pornografię, elektroniczne okrucieństwo oraz anonimowe kpiny. Może również utrwalać głupotę. Przemawiając o internecie podczas ostatniej konferencji generalnej, tak oto ze wzruszeniem nauczał nas brat Randall L. Reed. Możecie dać się wciągnąć w niekończącą się pętlę błahych spraw, na które jedynie tracicie czas i które niszczą wasz potencjał. Jednakże przyczyn rozproszenia uwagi oraz przeciwieństw prawości możemy szukać nie tylko w internecie. Wszędzie jest ich pełno. Mają one wpływ nie tylko na młodzież, ale na nas wszystkich. Żyjemy w świecie, który dosłownie znajduje się w stanie zamieszania. Otaczani jesteśmy obsesyjnymi obrazami zabawy i gier oraz przykładami niemoralnego i dysfunkcyjnego życia. W większości mediów jest to przedstawiane jako normalne zachowanie. Starszy David A. Bednar przestrzegał ostatnio członków, żeby na portalach społecznościowych autentycznie odzwierciedlali to, kim są w rzeczywistości. Wybitny myśliciel Arthur Brooks podkreślił tę zasadę. Zauważył, że używając portali społecznościowych mamy tendencję do pokazywania uśmiechniętych szczegółów naszego życia, a nie trudnych chwil ze szkoły czy pracy. Przedstawiamy niepełny obraz życia, czasami w samochwalcie lub sztuczny sposób. Dzielimy się tym życiem, a następnie konsumujemy niemal całkowicie sfabrykowane żywoty naszych przyjaciół z portali społecznościowych. Brooks zapewnia, jak można nie czuć się gorzej, kiedy część czasu spędza się na udawaniu, że jest się szczęśliwszym niż w rzeczywistości, a resztę na przyglądaniu się innym osobom, które wydają się być o niebo szczęśliwsze niż my. Czasami mam wrażenie, że toniemy we frywolnych głupstwach, bezsensownym hałasie i nieustannych sporach. Kiedy ściszymy dźwięki, przyjrzymy się ich treści, nie znajdziemy tam wiele z tego, co pomoże nam w naszej wiecznej podróży ku prawym celom. Pewien ojciec mądrze odpowiada na liczne prośby swoich dzieci, które chcą uczestniczyć w tych rozpraszających uwagę zajęciach. Zadaje im proste pytanie, czy pomoże ci stać się to lepszą osobą? Kiedy usprawiedliwiamy złe wybory, małe bądź duże, które nie są zgodne z przywróconą Ewangelią, tracimy błogosławieństwa i ochronę, której nam potrzeba i często wpadamy w sidła grzechu lub po prostu gubimy się. Szczególnie martwi mnie głupota oraz opętanie nowinkami. W Kościele promujemy i hołdujemy prawdzie i zgłębianiu wszelkiej wiedzy. Kiedy jednak kultura, wiedza i normy społeczne nie są spójne z Bożym planem szczęścia i zaprzeczają zasadniczej roli Jezusa Chrystusa, społeczeństwo ulega nieuniknionej dezintegracji. Pomimo bezprecedensowych osiągnięć w wielu dziedzinach życia w naszych czasach, szczególnie w naukach ścisłych, i komunikacji, niezbędne podstawowe wartości ulegają erozji, a ogólne poczucie szczęścia i dobrobytu redukcji. Kiedy apostoł Paweł został zaproszony na Areopag w Atenach, napotkał tam tego samego rodzaju intelektualne roszczenia i brak prawdziwej mądrości, jakie panują w dzisiejszych czasach. W Dziejach Apostolskich czytamy, a wszyscy Ateńczycy i zamieszkali tam cudzoziemcy na nic innego nie mieli tyle czasu, co na opowiadanie lub słuchanie ostatnich nowin. Paweł skupił się w swojej przemowie na zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Kiedy tłum zdał sobie sprawę z religijnej natury jego przesłania, niektórzy zaczęli z niego szydzić, a inni praktycznie go zignorowali, mówiąc: o tym będziemy cię słuchali innym razem. Paweł opuścił Ateny, niczego nie osiągnąwszy. Dziekan Frederick Farrar tak opisał tę wizytę. W Atenach nie założył kościoła. Do Aten nie pisał żadnych listów i mimo, że często był w okolicy, nigdy ponownie nie postawił w nich stopy. Uważam, że natchnione przesłanie starszego Dalina H. Oaksa, w którym mówił o rozróżnianiu pomiędzy tym, co dobre, lepsze i najlepsze, daje nam skuteczny sposób szacowania wyborów i priorytetów. Wiele decyzji nie jest z natury złych, ale jeśli zajmują zbyt wiele czasu i powstrzymują nas od dokonywania dobrych wyborów, stają się zdradliwe. Nawet wartościowe przedsięwzięcia winny być oszacowane, żeby zdecydować, czy nie zaczęły odwracać uwagę od najlepszych celów. Kiedy byłem nastolatkiem, odbyłem z moim ojcem dyskusję, która głęboko zapadła mi w pamięć. Uważał on, że niewystarczająca liczba młodych ludzi skupia się lub przygotowuje do długoterminowych celów, takie jak zdobycie zatrudnienia i utrzymanie rodziny. Dobre studia i wstępne doświadczenie w pracy zawsze znajdowały się na szczycie listy priorytetów zalecanych przez mojego ojca. Zdawał sobie sprawę z tego, że ponadprogramowe zajęcia, takie jak uczestnictwo w klubie, debat czy samorządzie studenckim, zaliczały się do ważnych celów. Nie zaliczał jednak do nich takich zajęć jak futbol amerykański, koszykówka, baseball czy bieganie, na czym spędzałem mnóstwo czasu. Zdawał sobie sprawę z tego, że zajęcia sportowe budują siłę, wytrzymałość i zachęcają do pracy zespołowej, ale według niego lepszym rozwiązaniem było skoncentrowanie się na jednej dziedzinie sportu w krótszym okresie czasu. W jego opinii sport był dobry, ale nie najlepszy dla mnie. Martwił się, że w niektórych sportach chodzi o tworzenie miejscowych celebrytów lub zdobywanie sławy kosztem ważniejszych, długoterminowych celów. Biorąc pod uwagę moje dzieciństwo, jednym z powodów, dla których lubię odcinek Fistaszków, w którym Lucy gra w baseball, jest to, że zdaniem ojca, zamiast starać się złapać piłkę, powinienem był raczej zgłębiać zasady polityki zagranicznej. Powinienem zaznaczyć tutaj, że moja matka kochała sport. Chyba jedynie pobyt w szpitalu byłby w stanie powstrzymać ją od kibicowania mi w grze. Zdecydowałem się jednak posłuchać rady ojca i nie brać udziału w międzyuczelnianych rozgrywkach. Nieco później dowiedziałem się od naszego trenera z liceum, że trener futbolu na Uniwersytecie Stanforda chciał zaprosić mnie na lunch razem z Merlinem Olsenem. Niektórzy z was z młodszego pokolenia mogą nie znać Merlina. Merlin był niesamowitym, hołdującym amerykańskim ideałom napastnikiem w drużynie futbolu amerykańskiego w liceum w Logan, gdzie ja grałem na pozycji rozgrywającego. Tylnego odbrońcy, odbierałem kick-offy i punkty, czyli piłki wykopane z powietrza. Kiedy byliśmy w liceum, Merlin był rekrutowany przez większość krajowych zespołów futbolu. Na studiach wygrał trofeum Outlanda dla najlepszego liniowego wewnętrznego w USA. Merlin został ostatecznie trzecim najlepszym rekrutem w naborach Narodowej Linii Futbolowej i grał w 14 niesamowitych meczach zawodowców pod rząd. W 1982 wpisano go do Muzeum Pamięci poświęconego ludziom futbolu amerykańskiego. Lunch z trenerem ze Stanforda odbył się w restauracji Bluebird w mieście Logan w Utah. Po uściśnięciu mej dłoni na powitanie trener ani razu nie spojrzał mi w oczy. Rozmawiał tylko z Merlinem, a mnie ignorował. Pod koniec lunchu po raz pierwszy zwrócił się do mnie, ale nie mógł sobie przypomnieć, jak mam na imię. Następnie poinformował Merlina: jeśli bierzesz Stanford i zechcesz wziąć ze sobą swojego kolegę, to pewnie da się załatwić, gdyż jego stopnie są wystarczająco dobre. Dzięki temu doświadczeniu zrozumiałem, że powinienem posłuchać mądrej rady mojego ojca. Nie mam zamiaru zniechęcać was do uprawiania sportu, korzystania z internetu czy innych wartościowych zajęć, którymi pasjonują się młodzi ludzie. Tego rodzaju zajęcia wymagają jednak umiaru, równowagi i mądrego podejścia. Kiedy mądrze się w nie angażujemy, wzbogacają nasze życie. Zachęcam jednak was wszystkich, młodych i starszych, do zrewidowania celów i obiektów zainteresowań oraz dyscyplinowania się. Nasze codzienne zachowanie i decyzje powinny iść w parze z naszymi celami. Musimy wznieść się ponad wymówki, ponad to, co rozprasza uwagę. Szczególnie ważne jest podejmowanie decyzji zgodnych z przymierzami, które zawarliśmy, że będziemy służyć Jezusowi Chrystusowi w prawości. Z tej piłki nie wolno nam spuścić wzroku, ani jej przepuścić z żadnego powodu. Czas tego życia dany jest, aby przygotować się na spotkanie z Bogiem. Jesteśmy szczęśliwym i radosnym ludem. Doceniamy dobre poczucie humoru i cenimy sobie chwile spontanicznie spędzane z przyjaciółmi i rodziną. Musimy jednak zdawać sobie sprawę z powagi celu, który musi być podstawą naszego podejścia do życia i wszystkich naszych decyzji. Rzeczy, które rozpraszają naszą uwagę i wymówki, które ograniczają rozwój, są wystarczająco szkodliwe same w sobie, ale kiedy osłabiają wiarę w Jezusa Chrystusa i Jego Kościół, stają się tragiczne w skutkach. Modlę się, aby nasze zachowanie jako posiadaczy kapłaństwa było zgodne ze szlachetnymi celami, których osiągnięcia wymaga się od tych, którzy służą mistrzowi. We wszystkim powinniśmy pamiętać, że bycie dzielnym w świadectwie Jezusa to wielka próba, która odróżnia ludzi, którzy znajdą się w Królestwie Celestialnym od tych, którzy zamieszkają w terestrialnym. Jako jeden z apostołów składam świadectwo o realności zadośćuczynienia i boskości Jezusa Chrystusa. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Niedawno kilkorku diakonom zadano pytanie, co najbardziej podziwiacie u prezydenta Monsona? Jeden diakon powiedział, prezydent Monson w dzieciństwie oddawał swoje zabawki potrzebującym dzieciom. Inny wspomniał, że prezydent Monson dbał o wdowy w swoim okręgu. Trzeci zauważył, że został powołany na apostoła w młodym wieku i błogosławił życie ludzi na całym świecie. Następnie jeden z młodych mężczyzn powiedział, najbardziej powziął prezydenta Monsona jego silne świadectwo. Zaprawdę wszyscy odczuliśmy wyjątkowość świadectwa naszego proroka o Jezusie Chrystusie oraz widzieliśmy jego zobowiązanie do podążania za potrzebami ducha. Z każdym przekazywanym doświadczeniem prezydent Monson zaprasza do pełniejszego życia według Ewangelii. Pamiętam, że podczas konferencji kilka lat temu powiedział, musimy posiadać własne świadectwa, abyśmy mogli być silni i być w stanie oprzeć się wszelkim siłom ciągnącym nas w złym kierunku. Niezależnie od tego, czy macie 12 czy 112 lat, albo jesteście w innym wieku, gdzieś pomiędzy, możecie wiedzieć dla siebie, że Ewangelia Jezusa Chrystusa jest prawdziwa. I chociaż moje dzisiejsze przesłanie kieruje raczej do osób w wieku 12 lub 100, niż 112 lat. To zasady, którymi z wami się dzisiaj podzielę, odnoszą się do każdego. W odpowiedzi na wypowiedź prezydenta Monsona chciałbym zapytać, czy każdy z nas wie, że Ewangelia Jezusa Chrystusa jest prawdziwa? Czy z pewnością siebie możemy powiedzieć, że nasze świadectwa są naprawdę nasze? Ponownie przytoczę słowa prezydenta Monsona. Powtarzam, że silne świadectwo o naszym Zbawicielu i Jego Ewangelii ochroni was przed grzechem i złem wokół was. Bardzo istotne jest posiadanie własnego świadectwa, ponieważ na świadectwie innych nie zajdziecie daleko. Zdobywanie osobistej wiedzy o prawdziwości przywróconej Ewangelii Jezusa Chrystusa jest jednym z najwspanialszych i najbardziej radosnych doświadczeń życia. Na początku możemy opierać się na świadectwach innych ludzi, mówiąc o tym słowami młodych wojowników. Wiedzieliśmy o tym, dlatego że nasze matki o tym wiedziały. To dobry początek, ale potem musimy na tym budować dalej. Musimy głosić słowa Almy. Sam z siebie wiem o tych rzeczach. I jak myślicie, skąd mam tę pewność? Alma mówi dalej. Oto mówię wam, że zostało mi to wyjawione przez Świętego Ducha Boga. Pościłem i modliłem się przez wiele dni, abym mógł się o tym sam przekonać i teraz wiem, że jest to prawdą. Podobnie jak Alma, Nefi także sam dla siebie przekonał się o prawdzie. Po wysłuchaniu relacji ojca o wielu duchowych doświadczeniach, Nefi zapragnął poznać to, co wiedział jego ojciec. Było to coś więcej niż zwykła ciekawość. Było to coś, czego łaknął i pragnął. Pomimo, że był bardzo młody, miał wielkie pragnienie poznania tajemnic Boga. Pragnął usłyszeć i wiedzieć o tych rzeczach mocą Ducha Świętego. Kiedy Nefi usiadł, rozmyślając nad tym, został przeniesiony przez ducha na bardzo wysoką górę, gdzie usłyszał pytanie: czego pragniesz? Odpowiedź Nefiego była prosta. Pragnę ujrzeć to, co widział mój ojciec. Ze względu na jego serce pełne wiary i pilne dążenie ku poznaniu prawdy, Nefi został pobłogosławiony doświadczeniami, które były cudowne. Otrzymał świadectwo o Zbawicielu Jezusie Chrystusie, Jego narodzeniu, życiu i ukrzyżowaniu, które nastaną w przyszłości. Widział ujawienie Księgi Mormona i przywrócenie Ewangelii w dniach ostatnich. A nastąpiło to w wyniku szczerego pragnienia dowiedzenia się o tym. Podobnie jak Nefi, prorok Józef Smith był także bardzo młody, kiedy jego umysł zwrócił się ku poważnej refleksji o duchowych prawdach. Dla Józefa był to czas wielkiego niepokoju, ponieważ był otoczony mylącymi i sprzecznymi przesłaniami o religii. Chciał wiedzieć, który kościół miał rację. Zainspirowały go następujące słowa w Biblii. A jeśli komuś z was brak mądrości, niech prosi Boga. I samodzielnie uzyskał odpowiedź. Pewnego wiosennego, pięknego poranka 1820 roku udał się do zagajnika i uklęknął do modlitwy. Z powodu jego wiary i tego, że Bóg miał dla niego szczególną pracę do wykonania, Józef Smith otrzymał chwalebną wizję Boga Ojca oraz Jezusa Chrystusa, jego Syna, i dowiedział się, co ma uczynić. Czy widzicie w doświadczeniu Józefa wzorzec, który możecie zastosować do uzyskania i wzmocnienia osobistego świadectwa? Józef pozwolił, aby Pisma Święte przeniknęły do jego serca, rozważał je dokładnie i zastosował do swojej sytuacji. Następnie opisał, czego się nauczył. Była to wspaniała pierwsza wizja i wszystko, co później nastąpiło. Kościół ten dosłownie został założony na zasadzie, że ktokolwiek, nawet 14-letni wiejski chłopiec, może prosić Boga i otrzymać odpowiedź na modlitwy. Często słyszymy, jak członkowie Kościoła mówią, że ich świadectwo Ewangelii jest dla nich najcenniejsze. Jest to święty dar pochodzący od Boga, który przychodzi przez moc Ducha Świętego. To jest spokojna, niezachwiana pewność dana nam w wyniku studiowania, modlitwy i życia według Ewangelii. To jest uczucie, że Duch Święty składa świadectwo naszej duszy, że to, czego się uczymy, jest właściwe. Niektórzy ludzie mówią, że świadectwo jest włącznikiem światła. Jest albo włączone, albo wyłączone. Albo masz świadectwo, albo nie. Faktycznie, świadectwo jest niczym drzewo, które przechodzi przez różne etapy wzrostu i rozwoju. Niektóre z najwyższych drzew na świecie znajdują się w Parku Narodowym Redwood na zachodzie Stanów Zjednoczonych. Kiedy stoisz u podnóża tych ogromnych drzew, zadziwia, że każde z nich urosło z maleńkiego nasionka. Tak też jest z naszym świadectwem. I chociaż duchowa podróż człowieka zaczyna się od jednego doświadczenia, świadectwo wzrasta i rozwija się z czasem dzięki ciągłej pielęgnacji i częstym duchowym doświadczeniom. Nic więc dziwnego, że kiedy prorok Alma wyjaśnił, jak rozwinąć świadectwo, mówił o nasionku, z którego wyrasta drzewo. Jeśli zrobicie miejsce, powiedział, aby można było je zasiać w waszym sercu, a będzie to prawdziwe, to znaczy dobre nasiono, i nie wypchniecie go swą niewiarą, zacznie ono wzbierać w waszym sercu i gdy odczujecie jego rozwój, zaczniecie sobie mówić, musi to być dobre nasiono. Inaczej mówiąc, słowo to jest dobre, gdyż zaczyna powiększać moją duszę i rozjaśniać moje zrozumienie i staje mi się drogie. Takie są zazwyczaj początki świadectwa. Uświęcone, oświecające, zapewniające o prawdzie uczucia, które wskazują nam prawdziwość Słowa Bożego. I chociaż te uczucia są wspaniałe, to są one zaledwie początkiem. Praca nad wzrostem świadectwa się nie kończy. Podobnie jak w przypadku wzrostu drzewa, kiedy przez ziemię przebije się pierwszy maleńki pęd. Jeśli zignorujemy lub zaniedbamy te pierwsze duchowe postępy, jeśli nie będziemy ich pielęgnować ciągłym studiowaniem Pism Świętych i modlitwą przez dążeniem do duchowych doświadczeń, nasze uczucia zanikną, a świadectwo zmaleje. Alma tak to opisał. Jeśli jednak zaniedbacie drzewo i nie będziecie się nim opiekować, nie zakorzeni się i gdy przypali je żar słońca, drzewko uschnie, albowiem nie będzie zakorzenione. I wyrwiecie je i wyrzucicie. U większości z nas świadectwa będą wzrastać podobnie, jak wzrasta drzewo. Stopniowo, niemal niewidocznie, w wyniku naszej stałej troski i pilnych dążeń. Jeśli jednak będziecie troszczyć się o słowo, obiecała Alma, gorliwie wzmacniając je swoją wiarą, jeśli zadbacie o drzewo, gdy zaczyna rosnąć, wytrwacie czekając na jego owoc, zakorzeni się i stanie się drzewem rosnącym ku życiu wiecznemu. Zacząłem zdobywać świadectwo, kiedy studiowałem i rozważałem nauki zawarte w Księdze Mormona. Kiedy uklęknąłem, prosząc Boga o w pokornej modlitwie, Duch Święty zaświadczył mojej duszy, że to, o czym czytam, jest prawdziwe. To pierwsze świadectwo było impulsem dla mojego świadectwa o wielu innych prawdach Ewangelii. Prezydent Monson nauczał, kiedy wiemy, że Księga Mormona jest prawdziwa, logicznym jest fakt, że Józef Smith naprawdę był prorokiem i że zobaczył Boga Wiecznego Ojca i Ojca, Boga Wiecznego Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa. Wynika z tego również, że Ewangelia została przywrócona w dniach ostatnich przez Józefa Smitha. Zawiera się w tym także przywrócenie zarówno kapłaństwa Arona i Melchizedeka. Od tego dnia miałem wiele świętych doświadczeń z udziałem Ducha Świętego, który potwierdził mi, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem świata, a Jego przywrócona Ewangelia jest prawdziwa. Razem z Almą mogę powiedzieć z całą pewnością, że wiem o tym sam z siebie. Moi młodzi przyjaciele, to jest właściwy czas i to jest właściwy dzień, aby dowiedzieć się lub utwierdzić w wierze i wiedzy, że Ewangelia jest prawdziwa. Każdy z nas ma do wykonania ważną pracę, aby wykonać tą pracę i być chronionym przed ziemskimi pokusami, które wydają się być wszędzie. Musimy mieć wiarę Almy, Nefiego i młodego Józefa Smitha do uzyskania i rozwoju osobistego świadectwa. Podobnie jak młody diakon, o którym wcześniej wspomniałem, podziwiam prezydenta Monsona za jego świadectwo. Jest niczym sekwoja. Ale pamiętamy, że nawet świadectwo prezydenta Monsona musiało wzrastać i rozwijać się z biegiem czasu. Możemy sami przekonać się, jak zrobił to prezydent Monson, że Jezus Chrystus jest odkupicielem i zbawicielem świata, że Joseph Smith jest prorokiem przywrócenia, w tym też przywrócenia kapłaństwa Boga. Dzierżymy to święte kapłaństwo. Moją pokorną modlitwą jest, abyśmy uczyli się o tych prawach i poznawali je sami z siebie w święte imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Moi drodzy bracia, kocham kapłaństwo i bardzo się cieszę, że jestem tutaj z wami. Jestem bardzo głęboko wdzięczny za to, że możemy służyć razem w tej wspaniałej sprawie. Żyjemy w niezwykłych czasach. Cudowne osiągnięcia w medycynie, nauce i technologii poprawiają jakość życia olbrzymiej liczby osób. Ale jest również wiele dowodów na olbrzymie ludzkie cierpienie i nieszczęście. Poza wojnami i pogłoskami o wojnach, w życie milionów ludzi na całym świecie wkraczają coraz większe klęski żywiołowe, powodzie, pożary, trzęsienie ziemi i epidemie. Przywódcy Kościoła pozostają świadomi i czujni, kiedy chodzi o dobrobyt dzieci Bożych na całym świecie. Kiedykolwiek i gdziekolwiek jest to możliwe, kościelne zasoby szybkiego reagowania udostępniane są w celu odniesienia pomocy. Na przykład w listopadzie zeszłego roku tajfun Haiyan uderzył w archipelag wysp na Filipinach. Haiyan, super tajfun piątej kategorii, pozostawił po sobie olbrzymie zniszczenia i cierpienie. Całe miasto uległy zagładzie, zginęło wiele osób, miliony domów uległy poważnym uszkodzeniom lub zniszczeniu, a podstawowa infrastruktura zapewniająca bieżącą wodę, odbiór ścieków i prąd przestała funkcjonować. Zasoby kościelne zostały udostępnione w pierwszych godzinach po katastrofie. Członkowie kościoła, którzy mieszkają na Filipinach, zorganizowali się, żeby nieść pomoc swoim braciom i siostrom, zapewniając im pożywienie, wodę, ubrania i zestawy do higieny osobistej, niezależnie od tego, czy poszkodowanymi byli członkowie kościoła, czy nie. Kościelne domy spotkań przeistoczyły się w miejsca schronienia dla tysięcy bezdomnych. Pod kierownictwem prezydium obszaru i miejscowych przywódców kapłańskich, w których wielu straciło wszystko, co posiadali, oceniono okoliczności i stopień zagrożenia wszystkich członków. Kształtu zaczął nabierać natchniony plan działania, którego celem było przywrócenie członkom samowystarczalności i godnych warunków do życia. Zapewniono im skromne środki do odbudowy drewnianych schronień i domów. Nie był to darmowy zasiłek. Członkowie zostali wpierw przeszkoleni, a następnie sami wykonywali niezbędną pracę, najpierw dla siebie, a potem dla swoich bliźnich. Jednym wynikającym z tego błogosławieństwem było to, że w miarę jak członkowie rozwijali swoje umiejętności w dziedzinach takich jak stolarstwo, hydraulika i budownictwo, łatwiej było im znaleźć pracę, kiedy pobliskie miasta i społeczności zaczęły proces odbudowy. Troska o biednych i potrzebujących jest fundamentalną zasadą Ewangelii oraz niezbędnym elementem we wiecznym planie zbawienia. Przed rozpoczęciem swojej doczesnej posługi Jehowa oświadczył: gdyż nie braknie ubogich na tej ziemi, i dlatego nakazuję ci, w ziemi będziesz otwieraj szczodrze swoją ręką przed swoim bratem, przed nędzarzem i przed biedakiem. W dzisiejszych czasach troska o biednych potrzebujących jest jedną z czterech wyznaczonych przez Boga i misję Kościoła, które pomagają poszczególnym jednostkom i rodzicom osiągnąć wyniesienie. Troska o biednych i potrzebujących dotyczy zarówno doczesnego, jak i duchownego zbawienia. Zalicza się do niej służba poszczególnych członków Kościoła, którzy osobiście pomagają biednym i potrzebującym, jak również formalny kościelny program pomocy wzajemnej administrowany przez władze kapłańskie. Kluczową rolę w pańskim planie pomocy dla biednych i potrzebujących odgrywa prawo postu. Pan ustanowił prawo postu i ofiary postne, aby błogosławić swój lud i zapewnić mu sposób pomocy potrzebującym. Jako naśladowcy Zbawiciela mamy osobisty obowiązek, aby troszczyć się o biednych i potrzebujących. Wierni członkowie Kościoła na całym świecie pomagają biednym uczestnicząc w comiesięcznym poście, nie przyjmując jedzenia ani płyną przez 24 godziny, a następnie składają w Kościele pieniężną ofiarę postną, równą co najmniej wartości niespożytego pożywienia. W duchu modlitwy w każdym domu powinniśmy rozważać i nauczać słowa Izajasza. Lecz to jest post, w którym mam upodobanie, że się rozwiązuje bezprawie więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciskanych i łamie wszelkie jazmo, że podzielisz swój chleb z głodnym i biednym, bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a do swego współbrata się nie odwrócisz. Następnie Izajasz wymienił wspaniałe błogosławieństwa, które Pan obiecuje ludziom przestrzegającym prawa postu. Powiedział: wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza polarnej i twoje uzdrowienie rychło nastąpi i twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą, a chwała pańska będzie twoją tylną strażą. Gdy potem będziesz wołał, Pan cię wysłucha, a gdy będziesz krzyczał o pomoc, odpowie: oto jestem. Gdy głodnemu podasz swój chleb i zaspokoisz pragnienie strapionego, wtedy twoje światło wzejdzie w ciemności, a twój zmierzch będzie jak południe. I Pan będzie ciebie stale prowadził i nasyci twoją duszę nawet na pustkowiach. W odniesieniu do tego fragmentu z Pisma Świętego prezydent Harold Lee powiedział: ogromne błogosławieństwa wynikające z postu wyszczególnione są w każdej dyspensacji. I tutaj Pan przez swojego wielkiego proroka informuje nas, dlaczego mamy prawo postu i jakie błogosławieństwa wynikają z jego przestrzegania. Jeśli przeanalizujemy 58 rozdział Księgi Izajasza, zrozumiecie, dlaczego Pan chce, żebyśmy płacili ofiary postne i dlaczego pragnie, żebyśmy pościli. Dzieje się tak, ponieważ przygotowując się w ten sposób będziemy w stanie wołać, a Pan nam odpowie. Będziemy krzyczeć o pomoc, a Pan powie: oto jestem. Prezydent Lee dodaje: czy chcemy kiedyś znaleźć się w sytuacji, kiedy zawołamy, a on nie odpowie? Będziemy błagać w nieszczęściu, a on nie przyjdzie do nas? Myślę, że nadszedł czas, żebyśmy zastanowili się nad tymi zasadniczymi sprawami, gdyż przed nami są dni, kiedy będziemy coraz częściej potrzebować błogosławieństw Pana, kiedy to Jego lud wyleje się bez ograniczeń na całą ziemię. Nasz ukochany prorok, prezydent Thomas Monson, podzielił się swoim świadectwem na temat tych zasad. Świadectwem zrodzonym z osobistego doświadczenia, rzekł: żaden członek Kościoła, który pomaga w opiece nad osobami potrzebującymi, nigdy nie zapomina i nigdy nie żałuje tego doświadczenia. Pracowitość, oszczędność, samowystarczalność, dzielenie się z innymi nie jest dla nas niczym nowym. Bracia, członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa, świętych Dniach Ostatnich, to lud, który zawiera przymierza i który przestrzega przykazań. Nie znamy takiego prawa ani przykazania, którego wierne przestrzeganie jest łatwiejsze i które przynosi więcej błogosławieństw niż prawo postu. Kiedy pościmy i płacimy uczciwą ofiarę postną, wpłacamy do spichlerza Pana sumę, którą przeznaczylibyśmy na pożywienie. Nie wymaga to większego poświęcenia funduszy ponad to, co zwykle byśmy wydali. Jednocześnie mamy obietnicę niezwykłych błogosławieństw, o których mówiłem. Prawo postu dotyczy wszystkich członków Kościoła. Nawet małe dzieci można uczyć postu, poczynając od jednego posiłku, a potem dwóch, aż zrozumieją to prawo i będą w stanie go przestrzegać. Małżeństwa, członkowie stanu wolnego, młodzież i dzieci powinni pościć w duchu modlitwy, okazując wdzięczność za błogosławieństwa, którymi cieszą się w swoim życiu i dążąc poprzez post do otrzymania błogosławieństw oraz sił od Pana. Całkowite wypełnianie prawa postu ma miejsce, kiedy na ręce sługi Pana, biskupa, złożona zostaje ofiara postna. Biskupi, to wy kierujecie pomocą wzajemną w okręgu. Na was spoczywa dany przez Boga obowiązek wyszukiwania biednych i troszczenia się o innych. Przy wsparciu prezydent Stowarzyszenia Pomocy i przywódców Kworum Kapłaństwa Melchizedeka waszym celem jest pomóc członkom, by sami umieli sobie pomóc i stali się samowystarczalni. W tej służbie zaspokajacie doczesne i duchowe potrzeby członków, umiejętnie używając funduszy ofiary postnej jako doczesnej formy wsparcia i jako dodatku do pomocy udzielanej przez rodzinę i społeczność. Kiedy pomagając biednym i potrzebującym będziecie w duchu modlitwy używać kluczy kapłańskich i daru rozróżnienia, przekonacie się, że prawidłowe wykorzystanie ofiary postnych polega na podtrzymaniu daru życia, a nie na utrzymaniu standardu na wysokim poziomie. Prezydenci kworum, dzierżycie klucze i macie moc udzielania obrzędów zewnętrznych. Współpracujecie z biskupem i nauczacie członków swoich kworów o obowiązkach w kapłaństwie, a następnie przewodzicie im w odwiedzaniu członków kościoła i dajecie im możliwość osobistego wkładu w post. Kiedy posiadacze kapłaństwa, Arona, rozwijają swoją służbę w kapłaństwie i zachęcają do tego wszystkich członków kościoła, często zbliżacie obiecane błogosławieństwo postu do tych osób, które potrzebują ich najbardziej. Będziecie świadkami tego, że duch troski o biednych i potrzebujących ma moc zmiękczania stwardniałych do tej pory serc i błogosławienia życia tych, którzy nieczęsto przychodzą do kościoła. Prezydent Monson powiedział, biskupi, którzy organizują kwora kapłaństwa Arona, by uczestniczyły w zbieraniu ofiary postnej, osiągają większe sukcesy w wypełnianiu tego świętego obowiązku. Biskupi, pamiętajcie, że okoliczności zależą od miejsca zamieszkania kraju. Domowe odwiedziny wykonywane przez członków kworum kapłaństwa Arona mogą nie mieć zastosowania w waszych miejscach zamieszkania. Zachęcamy was jednak, żebyście w duchu modlitwy rozważyli radę proroka i szukali natchnienia co do stosowania sposobów, dzięki którym posiadacze kapłaństwa Arona mogą rozwinąć swoje kapłaństwo, uczestnicząc w gromadzeniu ofiar postnych. W 27 rozdziale Księgi Trzeciego Nefiego Zmartwychwstały Pan zadał pytanie, jakimi ludźmi powinniście więc być? Po czym udzielił na nie odpowiedzi. Na moje podobieństwo, kiedy weźmiemy na siebie imię Chrystusa i będziemy starać się Go naśladować, Jego oblicze wyryje się na naszej twarzy i staniemy się bardziej Mu podobni. Troska o biednych i potrzebujących jest nieodłączną częścią posługi Zbawiciela. Jest częścią wszystkiego, co On czyni. Wyciąga On pomocną dłoń ku wszystkim ludziom i podnosi nas na duchu. Jego jarzmo jest miłe, a Jego brzemię jest lekkie. Zachęcam was, by stawać się bardziej podobnym do Zbawiciela, troszcząc się o biednych i potrzebujących, wiernie przestrzegając prawa postu i składając hojną ofiarę postną. Z pokorą świadczę, że wierna troska o biednych i potrzebujących jest odzwierciedleniem duchowej dojrzałości i błogosławi zarówno odbiorcę, jak i darczyńcę. W święte imię Jezusa Chrystusa. Amen.
The choir and congregation will now... Teraz chór i kongregacja powstaną i zaśpiewają razem hymn Dziękujemy Ci Boże za proroka. Po hymnie wysłuchamy prezydenta Dichtera Uchdorfa, drugiego doradcy w Radzie Prezydenta Kościoła. Następnie ja będę miał przywilej przemawiać do was.
Yes, we thank our Heavenly Father for a prophet.
Dziękujemy naszemu Ojcu za proroka. Jesteśmy wdzięczni za proroka Józefa Smitha. I kochamy naszego prezydenta i proroka Tomasa Monsona. Gdybyśmy mogli słyszeć, jak prezydent modli się za członków Kościoła, szczególnie za kapłaństwo, a moglibyśmy odczuć, jaką wielką wiarę ma on w kapłaństwo. Moi drodzy bracia, to wydarzyło się w ostatnią noc ziemskiego życia naszego umiłowanego Zbawiciela. Wieczór, zanim oddał się w ofierze za całą ludzkość. Kiedy przełamał się chlebem ze swoimi uczniami, powiedział coś, co musiało wypełnić ich serca ogromnym niepokojem i smutkiem. Jeden z was mnie wyda. Uczniowie nie wątpili w prawdziwość jego słów. Nie rozglądali się wokół siebie. Nie wskazywali nawzajem palcami i nie pytali, czy to on. Zamiast tego, bardzo zasmuceni, poczęli mówić do niego jeden po drugim. Chyba nie ja, Panie. Zastanawiam się, co my byśmy zrobili, gdyby to nam Zbawiciel zadał to pytanie. Czy przyglądalibyśmy się ludziom obok nas i w sercu mówili, pewnie chodzi o brata Kowalskiego. Zawsze coś mi w nim nie pasowało. Lub cieszę się, że jest tutaj brat Nowak. Naprawdę powinien to usłyszeć. Czy może, niczym ci dawni uczniowie, wejrzelibyśmy w siebie i sobie zadali to przejmujące pytanie, czy to ja? Te proste słowa, czy to ja, Panie, to początek mądrości i drogi do osobistego nawrócenia i trwałej przemiany. Pewnego razu żył człowiek, który bardzo lubił przechadzać się wieczorem po swojej okolicy. W szczególności lubił mijać dom swego sąsiada, ponieważ miał on starannie wypielęgnowany trawnik. Zawsze kwitły tam kwiaty, a zadbane drzewa dawały miły cień. Widać było, że sąsiad dokłada wszelkich starań, aby jego murawa była piękna. Pewnego dnia, mijając dom sąsiada, mężczyzna zauważył, że na samym środku pięknego trawnika chwast, wielki żółty kwiat mniszka. Tak bardzo tam nie pasował, że aż go to zastanowiło. Dlaczego sąsiad go nie wyrwał? Czy go nie zauważył? Czy nie wie, że mniszki zamieniają się w dmuchawce i mogą rozsiać nasiona, z których wyrosną dziesiątki kolejnych chwastów? Ten pojedynczy kwiat niepomiernie go irytował i chciał coś z tym zrobić. Czy powinien po prostu go wyrwać, czy spryskać preparatem na chwasty? Może pod osłoną nocy udałoby mu się go niepostrzeżenie usunąć. Te myśli całkowicie zaprzątnęły jego myśli w powrotnej drodze do domu. Wszedł do domu, nie rzucając nawet okiem na własny ogródek, w którym aż roiło się od żółciutkich mniszków. Czy ta historia nie przypomina nam słów Zbawiciela? A czemu widzisz źdźbło w oku brata, a belki w oku swoim nie dostrzegasz? Wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego. To zdanie o źdźbłach i belkach zdaje się być bardzo powiązane z naszym brakiem zdolności, by spojrzeć na siebie obiektywnie. Nie jestem pewien, dlaczego potrafimy tak dobrze diagnozować i rozwiązywać problemy innych ludzi, skoro często mamy kłopot, by dostrzec nasze własne. Kilka lat temu była w telewizji historia o człowieku, który sądził, że jeśli natrze sobie twarz sokiem z cytryny, stanie się niewidzialny dla kamer. Natarł się więc dokładnie sokiem i obrabował dwa banki.
Went out and robbed two banks. Not much later, he was arrested.
Wkrótce potem go aresztowano, a jego twarz znalazła się w głównym wydaniu wiadomości. Kiedy policja pokazała mu nagrania z kamer monitoringu, nie mógł uwierzyć własnym oczom. Przecież natarłem się cytryną, protestował. Kiedy o tych wydarzeniach usłyszał pewien naukowiec z Uniwersytetu Cornella, zaintrygował go fakt, że ten człowiek w tak oczywisty sposób nie przyjmował do wiadomości swojej niekompetencji. Aby ocenić, czy jest to powszechna przypadłość, dwóch badaczy poprosiło studentów o udział w serii testów sprawdzających różne życiowe umiejętności, a potem samodzielną ocenę, jak im poszło. Studenci, którym poszło słabo, najmniej obiektywnie ocenili swoje zdolności. Niektórzy przyznali sobie 5 razy więcej punktów, niż faktycznie uzyskali. Badania te powtórzono na wiele różnych sposobów i za każdym razem potwierdzano ten sam wniosek, że wielu z nas ma problem z tym, by widzieć siebie takimi, jakimi naprawdę jesteśmy. Oraz że nawet ludzie sukcesu przeceniają własny wkład i nie doceniają wkładu pracy innych. Być może niezbyt istotne jest, że przeceniamy to, jak dobrze potrafimy prowadzić samochód, czy jak daleko umiemy wybić piłkę golfową. Jednak kiedy zaczynamy wierzyć, że nasze działania w domu, w pracy czy w kościele mają większe znaczenie niż to jest naprawdę, stajemy się ślepi na błogosławieństwa i szanse, by się prawdziwie i sensownie rozwijać. Pewien mój znajomy mieszkał w granicach okręgu kościoła, który miał najlepsze statystyki. Wysoka frekwencja. Wysoki wskaźnik nauczania domowego, wzorowa organizacja dzieci, pyszne jedzenie na obiadach okręgu, które nigdy nie rozlewało się ani nie kruszyło, a na kościelnych meczach wszyscy byli jak aniołki. Znajomy i jego żona zostali potem powołani na misję. Kiedy po 3 latach wrócili, ku swemu zdumieniu dowiedzieli się, że podczas ich nieobecności 11 małżeństw się rozpadło. Choć z zewnątrz okręg zachowywał wszelkie pozory wierności i siły, coś złego działo się w sercach i życiu jego członków. Niepokojące jest to, że nie jest to sytuacja odosobniona. Tego typu straszne i częstokroć możliwe do uniknięcia rzeczy dzieją się, kiedy członkowie Kościoła oddalają się od zasad Ewangelii. Na zewnątrz mogą wydawać się uczniami Jezusa Chrystusa, lecz w środku ich serca oddaliły się od Zbawiciela i Jego nauk. Stopniowo oddalili się od spraw ducha i zbliżyli się do spraw świata. Niegdyś godni posiadacze kapłaństwa zaczynają sobie wmawiać, że Kościół jest dobry dla kobiet i dzieci, ale nie dla nich. Inni sądzą, że ich wypełnione grafiki czy szczególna sytuacja życiowa zwalnia ich z wykonywania codziennych aktów poświęcenia i służby, które zatrzymywałyby ich blisko ducha. W dzisiejszych czasach pełnych wymówek i samouwielbienia Łatwo jest stać się mistrzem w wymyślaniu powodów, dlaczego regularnie nie zwracamy się do Boga w modlitwie, dlaczego odkładamy na potem studiowanie Pism Świętych, czemu unikamy spotkań kościelnych, wieczorów rodzinnych czy płacenia uczciwej dziesięciny i ofiar. Bracia, proszę, wejrzyjcie w swoje serca i zadajcie sobie to proste pytanie. Czy to ja, Panie? Czy oddaliliście się, choćby tylko trochę, od błogosławionego Boga, Ewangelii, która została wam powierzona? Czy pozwoliliście, by Bóg tego świata zaślepił wasze umysły na światło Ewangelii o chwale Chrystusa? Moi ukochani przyjaciele, umiłowani bracia, zapytajcie siebie, gdzie jest mój skarb? Czy wasze serce goni za wygodami tego świata, czy skupia się z uwagą na Jezusie Chrystusie? Albowiem gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Czy Duch Boży mieszka w waszych sercach? Czy jesteście ukorzeni i ugruntowani w miłości do Boga i waszych bliźnich? Czy poświęcacie dość czasu i starań, aby zapewniać szczęście waszym małżeństwom i rodzinom? Czy poświęcacie swoją energię dla najwyższego celu, jakim jest pełne i dogłębne zrozumienie przywróconej Ewangelii Jezusa Chrystusa i życie wedle jej nauk? Bracia, jeśli waszym wielkim pragnieniem jest na wzór Chrystusa rozwijać wiarę, cnotę, wiedzę, wstrzemięźliwość, cierpliwość, braterską łagodność, bogobojność, miłosierdzie, pokorę i służbę, Ojciec w niebie uczyni was w swoich rękach narzędziami dla zbawienia wielu dusz. Bracia, żaden z nas nie lubi przyznawać, że zbacza z właściwego kursu. Często staramy się unikać głębokiego badania swej duszy i konfrontacji z naszymi słabościami, ograniczeniami i lękami. Z tego powodu, kiedy oceniamy swoje życie, patrzymy stronniczo przez filtr wymówek i historii, które sobie wmawiamy, aby usprawiedliwić niegodne myśli i uczynki. Jednakże zdolność, by spojrzeć na siebie obiektywnie, jest niezbędna dla naszego duchowego rozwoju i dobra. Kiedy nasze słabości i braki pozostają ukryte w cieniu, niosąca odkupienie moc Zbawiciela nie może ich uzdrowić i zamienić w siłę. Paradoksalnie to, że jesteśmy ślepi na nasze ludzkie słabości, sprawia, że jesteśmy również ślepi na boski potencjał, jaki Ojciec pragnie pielęgnować w każdym z nas. Jakże więc możemy skierować nieskalane światło boskiej prawdy na nasze dusze i zobaczyć siebie takimi, jakimi widzi nas On? Pozwólcie, że zasugeruję, że Pisma Święte i przemówienia z konferencji generalnej są właściwym lustrem, przed którym możemy ocenić swoje życie. Słuchając lub czytając słowa starożytnych i współczesnych proroków, powstrzymajcie się od zastania nad tym, jak odnoszą się do kogoś innego i zadajcie sobie proste pytanie. Panie, czy to ja? Musimy zwracać się do naszego wiecznego Ojca ze skruszonym sercem i umysłem otwartym na naukę. Musimy być gotowi uczyć się i zmieniać. Ileż możemy zyskać, postanawiając, że będziemy żyć tak, jak pragnie tego dla nas Ojciec Niebieski. Ci, którzy nie chcą się uczyć i zmieniać, pewnie tego nie zrobią i najprawdopodobniej zaczną się zastanawiać, czy Kościół ma im coś do zaoferowania. Jednak ci, którzy chcą się rozwijać i wzrastać, którzy poznają Zbawiciela i pragną być tacy jak On, ci, którzy korzą się niczym dzieci i pragną, by ich myśli i uczynki były miłe Ojcu w niebie, ci doświadczą cudu zadośćuczynienia Zbawiciela. Z pewnością poczują olśniewającego ducha Boga. Zakosztują nieopisanej radości, jaką jest owoc łagodnego i pokornego serca. Będą błogosławieni pragnieniem i dyscypliną, by stać się prawdziwymi uczniami Jezusa Chrystusa. Podczas mego życia miałem okazję spotkać najbardziej kompetentnych i inteligentnych mężczyzn i kobiety tego świata. Kiedy byłem młodszy, wielkie wrażenie robili na mnie ludzie wykształceni, uznani, odnoszący sukcesu i podziwiani przez świat. Z biegiem lat doszedłem jednak do przekonania, że o wiele bardziej imponują mi cudowne, błogosławione dusze tych, którzy są prawdziwie dobrzy i pozbawieni obłudy. Czy nie o to właśnie chodzi w Ewangelii? Czy nie w tym ma nam pomagać? Jest ona dobrą nowiną i pomaga nam stawać się dobrymi. Słowa apostoła Jakuba odnoszą się do nas. Gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. Bracia, musimy wyzbyć się dumy i unieść ponad własną próżność i z pokorą zapytać, czy to ja, Panie? Jeśli odpowiedź Pana będzie brzmiała tak, mój synu, są rzeczy, które musisz poprawić, rzeczy, które pomogę ci pokonać, to modlę się, że z pokorą ją przyjmiemy. Przyznamy się do swoich grzechów i potknięć i zmienimy swoje postępowania, stając się lepszymi mężami, ojcami i synami. Obyśmy, począwszy od dzisiaj, starali się ze wszystkich sił wytrwale kroczyć błogosławioną drogą Zbawiciela, albowiem obiektywne spojrzenie na siebie to początek mądrości. Kiedy będziemy tak czynić, nasz łaskawy Bóg poprowadzi nas za rękę i będziemy wzmocnieni i błogosławieni z nieba. Moi ukochani przyjaciele, pierwszy krok tej wspaniałej, satysfakcjonującej drogi ucznia zaczyna się od zadania sobie prostego pytania. Czy to ja, Panie? O tym świadczę i zostawiam z wami moje błogosławieństwo w imię Jezusa Chrystusa. Amen.
I am grateful to be gathered with the priesthood of God.
Jestem wdzięczny, że jestem otoczony kapłaństwem Boga, które rozciąga się na cały świat. Doceniam waszą służbę, wiarę i modlitwy. Moje dzisiejsze przesłanie dotyczy kapłaństwa Arona. Kieruję do wszystkich z nas, którzy pomagamy w wypełnianiu obietnic Pana, dla tych, którzy posiadają mniejsze kapłaństwo. Jest ono również nazywane kapłaństwem przygotowawczym. O tym chwalebnym przygotowaniu będę przemawiał dzisiejszego wieczora. Zamysł Pana odnośnie do Jego dzieła zakłada proces przygotowania. Pan przygotował dla nas ziemię, abyśmy doświadczyli prób i możliwości, jakie daje życie doczesne. Gdy się tutaj znajdujemy, jest to dla nas stan przygotowawczy, jak nazywają go Pisma Święte. Prorok Alma opisał kluczowe znaczenie przygotowania do życia wiecznego, w którym to życiu będziemy mogli żyć w rodzinach wraz z Bogiem Ojcem i Jezusem Chrystusem. Wyjaśnił potrzebę przygotowania w następujący sposób. I wiemy, że cała ludzkość podlega śmierci. Śmierci, o której mówił Amulek, że jest śmiercią ciała. Jednak dany jest człowiekowi okres czasu, podczas którego może się nawrócić. To życie stało się więc okresem próby, okresem przygotowania na spotkanie Boga, przygotowania do stanu wieczności, o którym mówiliśmy, że następuje po zmartwychwstaniu umarłych. Tak jak czas życia doczesnego został nam dany, abyśmy przygotowali się na spotkanie z Bogiem, tak otrzymamy czas, by służyć w kapłaństwie Arona. Daje nam możliwość przygotowania się do i nauki o tym, jak naprawdę pomagać innym. Tak jak Pan udziela nam pomocy w próbach doczesnego życia, tak pomaga również w naszym przygotowaniu kapłańskim. Moje przesłanie kieruję zarówno do tych, których Pan posyła, aby nieśli posiadaczom kapłaństwa Arona pomoc i służbę, jak i do tych, którzy dzierżą kapłaństwo. Zwracam się do ojców, do biskupów, zwracam się również do posiadaczy kapłaństwa Melchizedeka, którzy cieszą się zaufaniem jako towarzysze i nauczyciele młodych mężczyzn w przygotowaniu kapłańskim. Wyrażam pochwałę i wdzięczność dla wielu z was na całym świecie w każdym czasie. Byłbym niedbały, gdybym nie wspomniał o prezydencie gminy i biskupie w mojej młodości. W wieku 12 lat zostałem diakonem w małej gminie wschodniej części Stanów Zjednoczonych. Gmina była tak mała, że mój starszy brat i ja byliśmy jedynymi posiadaczami kapłaństwa Arona. Do czasu, gdy mój ojciec, który był prezydentem gminy, zaprosił mężczyznę w średnim wieku, aby przyłączył się do kościoła. Ten nowo nawrócony otrzymał kapłaństwo Arona, a razem z nami powołanie, by nadzorować kapłaństwo Arona. Pamiętam, jakby to było wczoraj. Mam w pamięci obraz pięknych jesiennych liści, gdy ten nowo nawrócony towarzyszył mojemu bratu i mnie, gdy wykonywaliśmy jakąś pracę dla pewnej wdowy. Nie pamiętam dokładnie, co to była za praca, ale pamiętam uczucie, że moc kapłaństwa pomaga w dziele, w której, jak się później dowiedziałem, musimy się zaangażować zgodnie z słowami Pana, aby nasze grzechy zostały odpuszczone, byśmy byli gotowi go zobaczyć. Gdy patrzę w przeszłość, czuję wdzięczność za prezydenta gminy, który powołał nowo nawróconego, by pomagał Panu przygotować dwóch chłopców, którzy w przyszłości mieli zostać biskupami, troszczyć się o biednych, potrzebujących i też przewodniczyć kapłaństwu przygotowawczemu. Nadal byłem diakonem, gdy nasza rodzina przeniosła się do dużego okręgu w Utah. Wtedy po raz pierwszy poczułem pełnię mocy kapłaństwa Arona. A potem po raz pierwszy poczułem moc i błogosławieństwo biskupa, przewodniczącego w kworum kapłaństwa. Biskup powołał mnie na pierwszego asystenta w kworum kapłanów. Pamiętam, że miałem mnóstwo obowiązków wraz z innymi wieloma utalentowanymi mężczyznami. Osobiście nałożył kworum. Krzesło w klasie ustawiał w kółko. Sadzał mnie na krześle po prawej stronie. Gdy nauczał, mogłem patrzeć przez jego ramię. Spoglądałem od czasu do czasu na notatki w małym skórzanym segregatorze leżącym na jego kolanach oraz do poniszczonych od używania i zaznaczonych Pism Świętych leżących na drugim kolanie. Pamiętam podekscytowanie towarzyszące jego historią o odwadze z księdza Daniela i jego świadectwo o Zbawicielu. Będę zawsze pamiętał o tym, w jaki sposób Pan powołuje dla posiadaczy kapłaństwa przygotowawczego starannie dobranych towarzyszy. Mój biskup miał dobrych doradców, ale z jakiegoś powodu, którego nie rozumiem, nieraz dzwonił do mnie, do domu, mówiąc: Hel, chciałbym, abyś mi towarzyszył w pewnych odwiedzinach. Raz wybraliśmy się do domu samotnej wdowy, która miała moc, nie miała nic do jedzenia. W drodze powrotnej zatrzymał samochód, otworzył swoje Pismo Święte i powiedział mi, dlaczego potraktował tę wdowę tak, jakby miała moc nie tylko do zadbania o siebie, ale również była w stanie za jakiś czas pomóc innym. Innym razem złożyliśmy wizytę mężczyźnie, który od dłuższego czasu nie uczęszczał kościoła. Mój biskup zaprosił go, aby powrócił do świętych. Czułem jego miłość do kogoś, kto zdawał mi się niemiłym i zbuntowanym wrogiem. Przy jeszcze innej okazji odwiedziliśmy dom. Odwiedziliśmy dom, w którym rodzice będący alkoholikami wysłali dwie małe dziewczynki, aby porozmawiały z nami na progu. Te małe dziewczynki powiedziały przez drzwi z siatki, że ich mama i ojciec śpią. Biskup rozmawiał z nimi, uśmiechał się i pochwalał ich dobroć i odwagę, co trwało 10 minut albo dłużej. Gdy odchodziliśmy, powiedział, to była dobra wizyta. Te małe dziewczynki nigdy nie zapomną, że przyszliśmy. Dwie spośród rzeczy, którymi starszy towarzysz w kapłaństwie może pousłowić, to zaufanie i przykład troski. Widziałem to, gdy mojemu synowi przydzielono na nauczanie domowego towarzysza, który miał znacznie więcej doświadczenia niż on. Starszy towarzysz mojego syna był dwukrotnie prezydentem misji i służył na wielu przywódczych powołaniach. Zanim odwiedzili jedną z przydzielonych im rodzin, ten doświadczony przywódca kapłański poprosił o wcześniejsze spotkanie z moim synem w naszym domu. Pozwolił mi się przysłuchiwać. Rozpoczął z modlitwą, prosząc z niej o pomoc. Następnie powiedział do mojego syna mniej więcej tak. Uważam, że powinniśmy dać im lekcję, która może zabrzmieć jak wezwanie tej rodziny do pokuty. Myślę, że lepiej przyjmą to przesłanie od ciebie niż ode mnie. Co o tym myślisz? Cały czas czuję radość tamtej chwili, gdy mój ojciec zaakceptował to zaufanie. To nie był przypadek, że biskup połączył tych towarzyszy ze sobą. Starszy towarzysz poznał uczucie rodziny, którą mieli nauczać. Świadczyło to o jego starannym przygotowaniu. To dzięki natchnieniu poczuł, że ma zrobić krok w tył i zaufać niedoświadczonemu nastolatkowi, by ten przywołał dzieci Boga do pokuty i bezpieczeństwa. Nie znam wyniku ich wizyty, ale wiem, że biskup będący posiadaczem kapłaństwa Melchizedeka oraz pan przygotowali chłopca, aby stał się mężczyzną kapłaństwa pewnego dnia i biskupem. Takie historie sukcesów w przygotowaniu kapłańskim są podobne do tego, co widzieliście i czego doświadczyliście w waszym życiu. Znacie takich biskupów. Nauczyliście nauczycieli oraz rodziców. Sami nimi jesteście. Widzieliście rękę Pana w waszym przygotowaniu do przyszłych obowiązków kapłańskich, o których On wiedział. Jako kapłani jesteście wszyscy zobligowani do pomocy Panu w przygotowaniu innych. Są rzeczy, które mogą mieć wielkie znaczenie. Przykład naszego życia według doktryny ma większą moc niż uczenie o niej. Najważniejsze w naszej służbie kapłańskiej jest zapraszanie ludzi, aby przyszli do Chrystusa przez wiarę, pokutę, chrzest i otrzymanie Ducha Świętego. Prezydent Monson na przykład wygłaszał wiele kazań, by wyczulić serca na wszystkie doktryny. Motywacji do działania dodaje mi jednak wiedza o tym, jak postępował z ludźmi, misjonarzami i przyjaciółmi Kościoła, gdy przewodniczył na misji w Toronto. Przygotowanie kapłańskim pokaż mi znaczy więcej niż powiedz mi. To dlatego Pisma Święte są tak ważne w naszym przygotowaniu kapłańskim. Są one przepełnione przykładami. Mogę sobie wyobrazić Almę postępującemu według wskazówek anioła i śpiężącego, aby nauczać niegodziwy lud w Amonicha. Mogę poczuć chłód panujący w więziennej celi, gdy Bóg mówił do proroka Józefa, że był odważny i że jest strzeżony. Pamiętając o tym fragmencie, możemy się przygotować, by wytrwać w służbie, gdy wydaje się to trudne. Ojciec, biskup lub starszy towarzysz w nauczaniu domowym, który okazuje zaufanie młodszemu posiadaczami kapłaństwa, może zmienić jego życie. Pewnego razu mój ojciec został poproszony przez członka kworum 12 apostołów, aby napisał krótki artykuł o nauce religii. Mój ojciec był naukowcem i wiernym posiadaczem kapłaństwa. Nadal pamiętam chwilę, w której wręczył mi napisany artykuł, powiedział: zanim to wyślę do 12, chcę, abyś to przeczytał. Będziesz wiedział, czy to jest prawdą. Był 32 lata starszy ode mnie, dużo mądrzejszy i bardziej inteligentny. Wciąż wzmacnia mnie to zaufanie wspaniałego ojca i człowieka kapłaństwa. Wiedziałem, że nie pokłada zaufania we mnie, ale w tym, że Bóg może powiedzieć mi, co jest prawdą. Wy, doświadczeni towarzysze, możecie błogosławić młodszego posiadacza kapłaństwa w jego przygotowaniu za każdym razem, kiedy okazujecie mu taki rodzaj zaufania. To pomoże mu zaufać delikatnemu uczuciu natchnienia, gdy nadejdzie dzień, że położy ręce, aby zapieczętować błogosławieństwo zdrowia dziecku, któremu lekarze powiedzieli, że umrze. To zaufanie pomogło mi więcej niż raz. Nasz sukces w przygotowaniu innych do kapłaństwa będzie zależał bezpośrednio od okazanej im przez nas miłości. Będzie to szczególnie prawdziwe, gdy nadejdzie konieczność, aby ich pouczać. Pomyślcie o chwili, gdy posiadacz kapłaństwa Rona myli się podczas dokonywania obrzędu. To poważna sprawa. Czasami błąd wymaga publicznego poprawienia, co może skutkować urazą, poczuciem upokorzenia, a nawet odrzucenia. Pamiętajcie o radzie Pana, czasami upominając ostro, gdy natchniony przez Ducha Świętego, a później pokazując zwiększoną miłość temu, którego upokorzyłeś, upominałeś, aby się nie poczytał za swojego wroga. Wyrażenie zwiększona miłość ma szczególne znaczenie w przygotowaniu posiadaczy kapłaństwa, gdy potrzebują poprawy. Określenie to sugeruje wzrost miłości, która już jest obecna. Należy okazać jej intensyfikację. Ci z nas, którzy przygotowują posiadaczy kapłaństwa, z pewnością zobaczą, jak popełniają błędy. Zanim jednak usłyszą od was uwagi, muszą wcześniej poczuć waszą niezachwianą miłość. Muszą poczuć waszą szczerą pochwałę, zanim usłyszą słowa poprawy. Sam Pan traktował posiadaczy mniejszego kapłaństwa z szacunkiem dla ich potencjału i ich wartości w oczach Pana. Posłuchajcie tego. Oto w imię Mojżesza nadaję wam coście sługami jako ja kapłaństwa Arona, co dzierży klucze służby aniołów w Ewangelii pokuty ich chrztu przez zanurzenie dla odpuszczenia grzechów. Nigdy więcej nie zostanie ono zabrane z ziemi, aż do czasu, gdy synowie Lewiego ponownie złożą Panu ofiarę w prawości. Kapłaństwo Arona jest dodatkiem do większego kapłaństwa Mezadeka. Prezydent Kościoła, jako prezydent całego kapłaństwa, przewodzi również kapłaństwu przygotowawczemu. Jego powtarzane od lat przesłanie, by wyruszyć na ratunek, doskonale wpisuje się przykazanie podniesienia Ewangelii pokuty i chrztu w życie innych. Kwora diakonów, nauczycieli i kapłanów naradzają się regularnie, aby zbliżyć wszystkich członków kworum do Pana. Prezydia wyznaczają członków, aby wychodzili naprzeciw innym. Diakoni roznoszą sakrament w atmosferze czci, mają wiarę, że członkowie poczują efekt zadośćuczynienia i postanowią przestrzegać przykazań. Nauczyciele i kapłani modlą się ze swoimi towarzyszami, aby mogli wypełnić obowiązek baczenia nad Kościołem, nad każdą osobą z osobna. Ci towarzysze modlą się razem, aby poznali potrzeby i nadzieje głów rodzin. gdy to czynią, przygotowują się na wspaniały dzień, gdy sami będą przewodniczyć jako ojcowie w wierze w własnych rodzinach. Świadczę o tym, że wszyscy ci, którzy wspólnie służą w kapłaństwie, przygotowują ludzi na przyjście Pana do Jego Kościoła. Bóg Ojciec żyje. Wiem, że Jezus jest Chrystusem. Wiem to na pewno i że nas kocha. Prezydent Thomas Monson jest żyjącym prorokiem Pana. Świadczę o tym w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Bracia, jesteśmy wdzięczni za waszą obecność dzisiejszego wieczoru. Dziękujemy chórowi misjonarzy za inspirującą muzykę. Dziękujemy wszystkim, którzy pomagali przygotować dzisiejsze spotkanie. Naszym ostatnim mówcą będzie nasz ukochany prorok, prezydent Thomas Monson. Po jego wystąpieniu chór zakończy to spotkanie, śpiewając hymn Wy starsi Izraela. Następnie modlitwę na zakończenie oferuje starszy James Martino, 70.
Bracia, zebraliśmy się jako potężne ciałko państwa, zarówno w centrum konferencyjnym, jak i w różnych miejscach na świecie. Jestem zaszczycony i pełen pokory, wypełniając obowiązek, który mi przypadł, aby do was przemawiać. Modlę się, aby towarzyszył mi Duch Pana. 75 lat temu, 14 lutego 1939 roku w Hamburgu w Niemczech obchodzono wyjątkowe święto publiczne. Pośród żarliwych przemów, wiwatowania i patriotycznych pieśni na rzecz Łabie zwodowano nowy pancernik Bismarck. Widok jego najpotężniejszego wówczas okrętu, jego uzbrojenia i maszynowni zatykał dech w piersiach. Do konstrukcji użyto 57 tysięcy planów dział kalibru 380 mm, wież zbrojeniowych i uzbrojenia kontrolowanego nowoczesnym systemem ogniowym. Długość kabli wynosiła 45 tysięcy kilometrów. Ważył ponad 35 tysięcy ton, a uzbrojenie zapewniało maksymalne możliwe bezpieczeństwo. Majestatycznie wyglądający potężny kolos o zdumiewającej mocy rażenia uważano za niezatapialny. Bismarck spotkał się ze swoim przeznaczeniem ponad dwa lata później, kiedy 24 maja 1941 roku dwa najpotężniejsze statki wojenne brytyjskiej marynarki, Prince of Wales and Hood, stoczyły bitwę z Bismarckiem i niemieckim krążownikiem Prince Eugen. W ciągu pięciu minut Bismarck zatopił w głębinach Atlantyku okręt Hood, z którego załogi liczącej 1400 osób uratowało się zaledwie trzech misjonarzy. Inny brytyjski okręt pancerny, Prince of Wales, został poważnie uszkodzony i zawrócił. Przez następne trzy dni Bismarck brał udział w walkach z udziałem brytyjskich statków wojennych i samolotów. Brytyjczycy połączyli siły pięciu okrętów liniowych, dwóch lotniskowców, 11 okrętów i 21 niszczycieli, aby odszukać i zatopić potężnego Bismarcka. W czasie tych bitew pocisk za pociskiem zadawały Bismarckowi zaledwie powierzchowne uszkodzenie. Czy naprawdę był niezatapialny? Jedna z torped trafiła w ster Bismarcka i unieruchomiła go. Wszelkie próby naprawy spełzły na niczym. Chociaż załoga była w pełnej gotowości bojowej, Bismarck mógł jedynie zataczać powolne koła. Potężne lotnictwo niemieckie było poza zasięgiem. Bismarck nie mógł dotrzeć do bezpiecznego macierzystego portu. Żadne z nich nie mogło zapewnić potrzebnej ochrony Bismarckowi, który stracił sterowność i nie mógł skorygować kursu. Brak steru, brak pomocy, brak portu. Nieuchronnie zbliżał się koniec. Niemiecki okręt pod brytyjskim odstrzałem, a storpedowana załoga zatonęła wraz z pozornie niezniszczalnym statkiem. Wygłodniałe fale Atlantyku najpierw zakryły boczne burty, a następnie dumę niemieckiej marynarki wojennej. Już nie było Bismarcka. Podobnie jak Bismarck, każdy z nas jest cudem inżynierii. Co więcej, nasze stworzenie nie było ograniczone geniuszem ludzkim. Człowiek może wynaleźć złożone urządzenia, ale nie może dać im życia, ani nadać mocy rozumowania i osądu. To są boskie dary, nadawane wyłącznie przez Boga. Na podobieństwo steru, tak istotnego dla statku, bracia, dano nam sposób określenia kierunku naszej podróży. Latarnia Pana przywołuje wszystkich, którzy żeglują po morzach. Naszym celem jest obranie niezmiennego kursu ku pragnionemu celowi, samemu Królestwu Celestialnego Boga. Człowiek bez osobistego celu jest jak statek bez steru, który nie rokuje osiągnięcia macierzystego portu. Dla nas jest to znak, wyznaczyć cel, wypłynąć, ustawić ster i cała naprzód. Podobnie jak to się stało z Bismarckiem, tak jest i z człowiekiem. Moc turbin i siła śrub napędowych na nic się nie zda bez nadania kierunku tej uprzęży energii, tej nadającej kierunek mocy steru, który, mimo że jest ukryty w głębi i stosunkowo niewielki, jest absolutnie konieczny do właściwego funkcjonowania. Nasz Ojciec dał nam Słońce, Księżyc i gwiazdy. Niebiańskie galaktyki, które przewodzą marynarzom żeglującym po morzu. On daje nam, w miarę jak podążamy ścieżką życia, dokładną mapę, która wskazuje drogę ku upragnionemu celowi. Poucza, strzeżcie się o okrężnych dróg, pułapek i zasadzek. Nie damy się zwieść tym, którzy chcą nas zawrócić z drogi, tym, którzy kuszą grzechem, to tu, to tam. W zamian zatrzymajcie się na modlitwy. Słuchajcie tego cichego, spokojnego głosu, który przemawia do głębi waszych dusz łagodnym zaproszeniem Mistrza. Przyjdźcie i naśladujcie mnie. Są jednak ci, którzy nie słuchają, nie są posłuszni. Ci, którzy wolą podążać swoją własną ścieżką. Zbyt często ulegają otaczającym nas wszystkim pokusom, które wydają się ciągle nęcić. Jako posiadacze kapłaństwa zostaliśmy przysłani na świat w trudnych czasach. Żyjemy w złożonym świecie, na którym wszędzie trwają konflikty. Schematy polityczne rujnują stabilność narodu. Despoci chwytają za władzę, a niektóre grupy społeczne zdają się być nieustannie ciemiężone, pozbawione perspektyw i pozostawione z poczuciem porażki. Sofizmaty ludzkiej dźwięczą nam w uszach. Otacza nas grzech. Dla nas należy obowiązek bycia godnym wszystkich wspaniałych błogosławieństw, które nasz Ojciec w niebie dla nas ma. Gdziekolwiek idziemy, tam idzie z nami nasze kapłaństwo. Gdy stoimy w świętych miejscach, proszę was, zanim narazicie na niebezpieczeństwo siebie i swoje kapłaństwo, udajcie się w miejsca lub uczęszczając w zajęciach, które nie są godne ani was, ani tego kapłaństwa, zatrzymajcie się na chwilę i rozważcie konsekwencje. My, którzy zostaliśmy ustanowieni do kapłaństwa Boga, możemy wiele zmienić. Kiedy zachowujemy osobistą czystość i szanujemy dzierżone kapłaństwo, stajemy się prawymi przykładami do naśladowania. Apostoł Paweł napominał, bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości. Napisał, że naśladowcy Chrystusa powinni być jak światła na świecie. Bycie przykładem prawości pomoże oświecić świat pogrążający się w coraz większej ciemności. Wielu z was pamięta prezydenta Eldona Tanera, który służył jako doradca czterech prezydentów Kościoła. Był on niezmiennym przykładem prawości podczas pracy w przemyśle, podczas służby w rządzie Kanady i jako apostoł Jezusa Chrystusa. Dał nam tę natchnioną radę. Nic nie przyniesie większego szczęścia i powodzenia niż życie zgodne z naukami Ewangelii. Bądźcie przykładem. Miejcie pozytywny wpływ. Mówił dalej, każdy z nas został wyznaczony przed narodzeniem do wykonania jakiejś pracy jako wybrany sługa Boży, któremu uznał on za właściwe nadać kapłaństwo i przekazać moc do działania w jego imię. Zawsze pamiętajcie, że ludzie zwracają się ku wam, szukając przewodnictwa i że wpływacie na życie innych osób w dobry lub zły sposób. A wpływ ten będzie odczuwany przez przyszłe pokolenia. Jesteśmy wzmocnieni przez prawdę, że największą siłą świata jest moc Boża, działająca przez człowieka. Aby pływać bezpiecznie po morzach doczesności, potrzebujemy przewodnictwa wiecznego marynarza, samego wielkiego Jehowy. Prosimy o pomoc, prosimy o nią niebiosa. Dobrze znam znanym przykładem osoby, która nie poprosiła o pomoc niebios, jest Kain, syn Adama i Ewy, posiadający wielki potencjał, jak i słabą wolę Kain pozwolił, aby chciwość, zazdrość, nieposłuszeństwo, a nawet morderstwo unieruchomiły jego osobisty ster, który doprowadziłby go do bezpieczeństwa i wyniesienia. Spuszczony wzrok zastąpił podniesiony wzrok Kaina. Kain upadł. Kiedy indziej niegodziwy król sprowadzał sługę Bożego. Wspomniany przez natchnienie z niebios Daniel tłumaczył królowi napis na ścianie. O zaproponowanej mu nagrodzie, nawet królewskiej szacie, złotym naszyjniku i władzy politycznej danej powiedział, twoje dary niech pozostaną u ciebie, a twoje upominki daj komu innemu. Danielowi ofiarowano wielką władzę i bogactwo, nagrody reprezentujące rzeczy tego świata, a nie Boga. Daniel oparł się i pozostał wierny. Potem, kiedy Daniel czcił Boga pomimo zarządzenia, że było to zabronione, został wrzucony do lwiej jamy. Biblijny zapis podaje nam, że nazajutrz, gdy wyciągnięto Daniela z jamy, nie znaleziono na nim żadnego uszkodzenia, gdyż wierzył w Boga. Zdecydowanie Daniela, by pozostać na wyznaczonym kursie, zapewniło mu ochronę Boga i azyl bezpieczeństwa. Tak, ochrona i bezpieczeństwo może być naszym udziałem, jeśli także będziemy kierować się na ten sam kurs ku życiu wiecznemu. Zegar historii, podobnie jak piasek w klepszydrze, odmierza mijający czas. Na scenę życia wchodzi nowa obsada. Problemy naszych czasów złowieszczo rysują się przed naszymi oczami. Na przestrzeni całej historii świata szatan niestrudzenie dąży do zniszczenia naśladowców Zbawiciela. Jeśli ulegniemy jego pokusom, wtedy, podobnie jak potężny Bismarck, stracimy ten ster, który kierowałby nas do bezpiecznego doku. Zamiast tego, otoczeni wyzwaniami współczesnego życia, spoglądamy ku niebu z niezachwianym wyczuciem kierunku, byśmy mogli wyznaczyć mądry i właściwy cel i trzymać się go. Nasz Ojciec Niebieski nie pozostawi naszych szczerych próśb bez odpowiedzi. Kiedy prosimy o niebiańską pomoc, o nasz ster, w odróżnieniu od Bismarcka nie zatoniemy. Kiedy płyniemy naprzód w naszych indywidualnych podróżach, żeglujemy bezpiecznie po morzach życia. Miejmy odwagę pokroju Daniela, abyśmy pozostali wierni i oddani pomimo otaczającego nas grzechu i pokus. Niech nasze świadectwa będą głębokie i silne, jak świadectwo Jakuba, brata Nefiego, który w konfrontacji z człowiekiem, który na wszelkie sposoby chciał zniszczyć jego wiarę, głosił. Moja wiara nie mogła być zachwiana. Ze sterem wiary w podróży bracia, my także znajdziemy bezpieczną drogę do domu. Domu Boga, abyśmy mieszkali z Nim na wieczność. Oto, by tak się stało dla każdego z nas. Modlę się w święte imię Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela i Odkupiciela. Amen.
Farewell, we're going to the mountain.
Father in heaven.
Ojcze w niebie, stajemy z pokorą przed Tobą za tą możliwość, aby zgromadzić się jako ciało kapłaństwa. Jesteśmy Ci wdzięczni za proroka, za wszystkich, którzy wspierają go, popierają go jako proroka widzącego i objawiciela. Dotknęło nasze serca te przesłania i modlimy się, kiedy będziemy opuszczać to spotkanie, abyśmy byli zjednoczeni jako kapłaństwo Aarona i posiadacze kapłaństwa Melchizedeka, abyśmy mogli iść i abyśmy mogli wykonywać to dzieło, aby podnosić na duchu naszych braci i sióstr, abyśmy mogli działać jako kapłaństwo i mogli wyzwolić tą moc, która jest zawarta w kapłaństwie, abyśmy byli naprawdę, abyśmy stali na świętych miejscach, abyśmy mogli wybierać dobre, podejmować dobre decyzje, aby nasze świadectwa były wzmocnione, abyśmy mogli poszukiwać Twojej ręki przy budowie tego królestwa. Prosimy, abyś wzmocnił misjonarzy na całym świecie, abyśmy mogli z nimi wspólnie pracować, abyśmy mogli przyspieszyć to dzieło na świecie. Kochamy Cię. Jesteśmy wdzięczni za przykład Twojego Syna. Modlimy się, abyśmy mogli podążać za Nim i służyć Mu. Modlimy się, abyśmy byli wzmocnieni we wszystkim, co robimy. Kiedy opuszczamy dzisiaj tą sesję konferencji, abyśmy mieli zobowiązanie, aby być silniejsi. I to jest nasza modlitwa w imię Jezusa Chrystusa. Amen.